niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie nadal będę przekazywać informacje o dość częstej w starszym wieku chorobie uchyłkowej jelita grubego, określanej chorobą cywilizacji zachodniej, jaka jest jednak rzadko spotykana, jak podaje piśmiennictwo, na obszarach wiejskich Afryki i Azji, natomiast największa zapadalność występuje w Europie, w Stanach Zjednoczonych i Australii, dotycząc prawdopodobnie 2/3 populacji osób w wieku podeszłym, chociaż określenie rzeczywistej częstości występowania choroby jest trudne, ponieważ zdecydowana większość osób dotkniętych tym schorzeniem nie zgłasza żadnych dolegliwości, choć jest na nie narażona, podobnie jak jest narażona na powikłania. Tylko około 10% chorych ma jakiekolwiek objawy, a tylko u niewielu wśród nich występują powikłania wymagające hospitalizacji. Ocenia się, że około 2-5% przypadków dotyczy osób przed 40 rokiem życia, natomiast 65% chorych stanowią osoby, które ukończyły 80 rok życia. W młodszej grupie wiekowej chorują szczególnie otyli mężczyźni, jednak w starszym wieku nie zanotowano zdecydowanej przewagi którejś z płci. Uchyłek jest woreczkowatym uwypukleniem jelita, jakie typowo są zlokalizowane w 2 albo 4 równoległych rzędach w jelicie, co jest związane prawdopodobnie z układem drobnych tętniczek odżywiających błonę śluzową jelit, gdzie w miejscach przechodzenia naczyń przez warstwę mięśniową występują punkty zmniejszonego oporu. Uchyłki powstawać mają w wyniku skurczu mięśniówki ściennej z jej przerostem, a występujące w następstwie wysokie ciśnienie w świetle jelita powoduje wypchnięcie uchyłka, zwykle w najsłabszych miejscach, czego skutkiem są czasem liczne cienkościenne kieszonki, wyścielone jedynie błoną śluzową i otrzewną, nie posiadające w swojej ścianie warstwy mięśniowej, w związku z tym określane uchyłkami rzekomymi w odróżnieniu do prawdziwych, które zbudowane są ze wszystkich elementów ściany jelita. Makroskopowo uchyłkowata okrężnica ma pogrubiałą błonę mięśniową oraz skrócone taśmy okrężnicy, czyli podłużne warstwy błony mięśniowej, czego wynikiem jest wyraźne uwypuklenie fałdów przypominające wyglądem, według jak to opisuje w piśmiennictwie autorzy, miech akordeonu. W badaniu mikroskopowym ściana uchyłkowatego jelita zawiera prawidłowe struktury włókna mięśniowe, natomiast w obrębie taśm okrężnicy, czyli podłużnych warstw mięśni, obserwowane jest ponad 2-krotnie większe ilości włókien elastyny odkładającej się po formie obkurczonej, co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną skrócenia, a w efekcie uwypuklenia się okrężnych warstw błony mięśniowej. Jedna z teorii opisuje, że skurcz okrężnicy w obrębie fałdów prowadzi do podziału światła jelita na szereg kolejno ułożonych, oddzielnych, podobnych do pęcherzy komór, zamiast jednej ciągłej jamy, jaka powinna istnieć fizjologicznie. Taka patologia jelita może powodować zwolnienie pasażu jelitowego, zwiększone wchłanianie wody i nadmierny wzrost ciśnienia w obrębie poszczególnych pęcherzy, co z kolei powoduje uchyłkowate uwypuklenie błony śluzowej i powstanie uchyłków z wypychania. Uchyłkowatość może dotyczyć każdego odcinka jelita grubego, chociaż zawsze zajęta jest esica. W 90% nigdy nie jest zajęta ostatni odcinek jelita grubego, czyli odwytnica. Zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich uchyłki występują głównie, jak już powiedziałam, w końcowym odcinku okrężnicy, czyli esicy, a tylko w 15% przypadków w połowie jelita grubego, czyli okrężnicy wstępującej. Liczba uchyłków może wahać się od 1 do 500, a ich średnica wynosi od 5 do 10 mm, a nawet więcej niż 2 cm. Niepowikłana uchyłkowatość jelita grubego przeważa u większości osób z tak zwaną uchyłkowatością, którzy nie mają żadnych dolegliwości, nie wymagają także dodatkowych badań diagnostycznych poza kolonoskopią czy też innym badaniem, szczególnie obrazowym, w którym takie uchyłki wykryto. Już w latach 60. XX wieku zwrócono uwagę na rolę czynników żywieniowych, a szczególnie błonnika w powstawaniu uchyłkowości, uznając chorobę jako powstającą z jego niedoboru, której można skutecznie zapobiegać przez odpowiednie modyfikowanie diety. Zaobserwowano, że u osób spożywających typową zachodnią dietę o małej zawartości błonnika czas pasażu jelitowego jest znacznie dłuższy, a zawartość jelita znacznie mniejsza w porównaniu na przykład z mieszkańcami terenów wiejskich, którzy spożywają pokarmy o bardzo dużej zawartości błonnika. Błonnik, szczególnie jego nierozpuszczalna frakcja z warzyw i owoców, powoduje zwiększenie objętości zawartości jelita grubego, przyspiesza pasaż z obniżeniem ciśnienia w świetle jelita oraz zapobiega jego skurczom, przez co zmniejsza się ryzyko dalszego rozwoju uchyłków oraz powikłań czy perforacji uchyłków już istniejących. Dieta bogata w błonnik nie tylko warunkuje dużą objętość zawartości jelita z łatwym jej przemieszczaniem dzięki ruchom perystaltycznym, czasem określanym ruchami robaczkowymi, natomiast w diecie ubogobłonnikowej zawartość jelita grubego ma znacznie twardszą konsystencję, czyli trudniejszą do przemieszczania, której potrzebne są nasilone skurcze jelit, aby przesunąć treść, co w rezultacie powoduje wzrost przerostu błony mięśniowej stanowiącej środkową warstwę ściany. Dlatego wraz ze wzrostem ciśnienia w świetle jelita błona śluzowa w miejscach najmniejszego oporu, jak już mówiłam, jest wypychana poza położoną zewnętrznie od niej błonę mięśniową. W ten sposób tworzą się uchyłki jelita grubego określane mianem rzekomych, ponieważ uwypukleniu, jak już mówiłam, ulega tylko jedna, a nie wszystkie warstwy jelita. Uchyłki tworzą się, jak wspomniałam, najczęściej w okrężnicy esowatej, części jelita grubego o najwęższym świetle, gdzie występuje także największy wzrost ciśnienia, spowodowany szczególnie nasilonymi skurczami jelit. Poza wymienionymi wcześniej czynnikami środowiskowymi, istotny wpływ na powstawanie uchyłków ma wiek i w związku z tym dłuższy czas ekspozycji na nieprawidłową dietę powodujące powstawanie zmian w tkance łącznej, tak zwaną hiperelastozę, także zaburzenia w tworzeniu kolagenu, który stanowi materiał budulcowy, co prowadzi do utraty napięcia i zmiany elastyczności ściany. Pogrubienie ściany jelita grubego obserwowane u osób z chorobą uchyłkową wiąże się z odkładaniem kolagenu i tworzeniem jego wiązań krzyżowych ze wzrostem stężenia tkankowych inhibitorów metyloproteinazy, czyli enzymów. Przez to ilość kolagenu jest u osób z powikłaniami choroby uchyłkowej większa, ale wraz z powstaniem pewnego rodzaju remodelingu, co prowadzi do wystąpienia choroby. W 2004 roku opublikowano wyniki badań roli zaburzeń elektrofizjologicznych oraz powodowanych przez nie zaburzeń motoryki jelita w rozwoju choroby uchyłkowej. W chorobie uchyłkowej jelita grubego wyróżniono trzy rodzaje aktywności elektrycznej, tak zwaną tachyarytmię, która występuje we wczesnych okresach choroby, oraz bradyarytmię lub jej brak zupełnej aktywności u chorych z zaawansowanymi postaciami choroby uchyłkowej. Zaburzenia te mogą być spowodowane zmianą liczby i rozmieszczeniem specjalnych komórek rozrusznikowych w jelicie, określanych jako cajala, i podkreślano także duże zmiany w jelitowym układzie nerwowym, jakie mogą dotyczyć rozmieszczenia i liczby komórek śródmięszowych, także zmniejszenia aktywności enzymów, hormonów w mięśniach gładkich, także zwiększenia pewnych receptorów, co wszystko prowadzi do zaburzenia kurczliwości. Za chwilę opowiem o roli błonnika pokarmowego. działań błonnika wymieniane są wiązanie wody i kwasów żółciowych wraz ze wzrostem zawartości jelita grubego, w zależności czy włókno pokarmowe jest rozpuszczalne w wodzie, czy nierozpuszczalne, wpływa na inny efekt zdrowotny, prowadząc do zarówno miejscowych, jak i uogólnionych reakcji organizmu. Błonnik podzielono na frakcje, w tym nierozpuszczalne w wodzie, jak i rozpuszczalną, gdzie wymieniane są błonnik w takich roślinach jak strączkowe, fasola, soja, owies, niektóre owoce i soki owocowe, jak śliwki, banany, miąższ jabłek, gruszek, morele, brzoskwinie, niektóre warzywa, takie jak brokuły, marchew, karczoch, brukselka, kalarepka, pasternak, jak i bulwy, korzeni i warzyw korzeniowych, w tym ziemniaków. Skórka cebuli także jest źródłem błonnika nierozpuszczalnego, jak i łuski nasion babki płeśnik albo innych drobnych nasion, które mają błonnik rozpuszczalny. Błonnik nierozpuszczalny z kolei znajduje się w żywności pełnoziarnistej, w otrębach, pszenicy, kukurydzy, w jęczmieniu, w orzechach, w skórkach ziemniaków, w nasionach dyni, w słoneczniku, sezamu, także w warzywach jak kalafior, kapusta pekińska, szpinak, pomidory oraz niektóre owoce, w tym wymieniane szczególnie maliny, agres, kiwi, awokado i także banany. Istnieje też podział błonnika w diecie w zależności od lepkości, co ma mieć wpływ na stężenie glukozy i cholesterolu. Frakcja błonnika o zmniejszonej zdolności do fermentacji reguluje rytm wypróżnień. Fermentacja obu frakcji jest możliwa dzięki bakteriom, jakie powodują rozpad błonnika potrzebnego do uzyskania energii, do stymulacji układu odpornościowego, a także wytwarzania witamin takich jak K czy biotyny oraz wybranych hormonów. Z rozkładu powstają kwasy tłuszczowe, w tym takie jak masłowy, propionowy, wodór, metan, które hamują syntezę cholesterolu. Błonnik może być także oczywiście przyjmowany w postaci suplementów diety we frakcji nierozpuszczalnej. Wymieniane są zwłaszcza pektyny, gumy, śluzy, beta-glukan, inulina, co wpływa na zwolnienie pasażu, obniżenie glikemii i cholesterolu, a pektyny wpływają na zwiększenie wydzielania kwasów żółciowych. Podobnie jak gumy obniżają cholesterol i wskutek różnego działania także tworzą barierę dla enzymów wraz z zwolnieniem procesów trawienia, co opóźnia wchłanianie kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Beta-glukan na przykład czy pektyny mają wpływ na wydalanie hormonów sterydowych. Korzystnym wpływem błonnika nierozpuszczalnego jest przechodzenie w stanie niezmienionym do jelita grubego. W ten sposób stanowią te włókna pożywkę dla bakterii kwasu mlekowego, Lactobacillus, ale teraz wielu innych, co wpływa korzystnie na stan błony śluzowej. Jako niekorzystne działanie błonnika wymieniane jest wchodzenie w reakcji ze związkami mineralnymi, a także wiązanie jonów, dlatego także nadmiar błonnika może być szkodliwy. Frakcja nierozpuszczalna błonnika, tak jak celuloza, hemiceluloza, jak wspominałam, prowadzi do zwiększenia masy jelita grubego, powoduje, że więcej resztek pokarmowych jest przesuwanych, co daje uczucie komfortu z brakiem wzdęć i zalegania resztek pokarmowych. Najwięcej błonnika pokarmowego, jak wynika już i wiadomo, znajduje się w produktach pochodzenia roślinnego. W produktach zbożowych błonnik znajduje się w produktach niskiego przemiału, mąki o typie na przykład graham, także pieczywo z tych mąk, płatki wielozbożowe czy razowe żytnie mieszane z ziarnami, również płatki owsiane czy żytnie. Ważnym źródłem błonnika pokarmowego, jak już mówiłam, są owoce i warzywa, także suszone, jakie dostarczają od 5,5 do 5,8 grama na 100 gram produktów, a owoce znacznie mniej w sumie, bo 2 gramy na 100 gramu produktu. Najsilniejszy efekt zmiany diety obserwowany był u osób spożywających 32 gramy błonnika na dobę. Jednak zwraca się uwagę, że aby spożycie błonnika było prawidłowe, należy zwiększać stopniowo spożywanie pokarmów z błonnikiem z odpowiednią podażą płynów. Błonnik rozpuszczalny można podawać w formie warzyw, owoców, natomiast jego czysta postać, jak już mówiłam, dostępna jest w nasionach i łuskach babki płeszniw czy jajowatej. Istotą leczenia objawowej niepowikłanej choroby uchyłkowej jest łagodzenie dolegliwości, terapia zakażeń, także zapobieganie nawrotom i minimalizowanie powikłań. W tym wszystkim właśnie pokarmy, dieta odgrywa ogromną rolę. Mimo wątpliwości wydaje się, że najbardziej optymalnym sposobem leczenia niepowikłanej, objawowej choroby uchyłkowej okrężnicy jest stosowanie właśnie diety bogatobłonnikowej, czego skutkiem, jak już mówiłam, jest łagodzenie dolegliwości. Są oczywiście wśród badaczy i naukowców różne opinie i pomimo różnych opinii nie udowodniono, aby spożycie orzechów, popcornu lub nasion roślin zwiększało częstość występowania powikłań w chorobie uchyłkowej. Nadmierną kurczliwość jelit lekarze łagodzą za pomocą różnego rodzaju preparatów rozkurczowych czy antycholinergicznych. Korzystnie, jak wspominałam, jest podawanie, i to przez lekarzy, doustnie antybiotyków, które praktycznie nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Takim antybiotykiem czy eubiotykiem, jak mówiłam poprzednio, jest rifaksymina. Osobom z bezobjawową postacią choroby uchyłkowej, jak już też wspominałam, zaleca się stosowanie właśnie diety bogatej w warzywa i owoce. Choć wiele osób nie ma typowych objawów, tylko niektórzy zgłaszają niecharakterystyczne dolegliwości, takie jak ból wzdęcia czy zaparcia albo zmiany rytmu wypróżnień, kiedy rozpoznawana jest niepowikłana objawowa uchyłkowatość jelita grubego, a ból może być zlokalizowany najczęściej w dole brzucha, w okolicy dołu biodrowego, jakiemu nie towarzyszą żadne kliniczne i laboratoryjne objawy stanu zapalnego, to już takie dolegliwości mogą sugerować uchyłkowatość czy uchyłki w jelicie i warto udać się do lekarza na jedno z badań, zwłaszcza kolonoskopii, aby potwierdzić to ryzyko i stosować profilaktykę. Dolegliwości zwykle ulegają nasileniu po posiłkach, a jak już mówiłam, zmniejszają się po wypróżnieniu i oddaniu gazów. Dolegliwości w znacznym stopniu pokrywają się z obrazem zespołu jelita drażliwego i według niektórych badaczy oba schorzenia mogą występować równocześnie, a nawet są sugestie, że uchyłki mogą być następstwem długotrwającej IBS, czyli właśnie zespołu jelita drażliwego. Rozważane są także inne jednostki chorobowe wymagające diagnostyki, czyli nieswoista choroba zapalna jelit, szczególnie choroba leśniowskiego Crohna, choroby nowotworowe jelita grubego. Obecność krwi w stolcu zawsze wymaga oczywiście wykonania badań jelita grubego w celu wykluczenia w tym wykonanej kolonoskopii, zwłaszcza nowotworu czy polipu, a wybór w ogóle metody diagnostycznej zależy od lekarza i ośrodka leczącego i za chwilę opowiem ogólnie o diecie. Dieta w chorobie uchyłkowej jelita grubego jest uzależniona od objawów towarzyszących temu schorzeniu. W przypadku, gdy nie występują żadne dolegliwości bólowe, stosuje się wspomnianą dietę bogatoresztkową z dużą ilością błonnika. W przypadku, gdy pojawiają się stany zapalne uchyłków, występują zaparcia i bóle brzucha, w stolcu pojawia się krew, należy stosować dietę lekkostrawną z ograniczeniem błonnika, nawet nierozpuszczalnego, zwłaszcza nierozpuszczalnego. Gdy dojdzie do rozwoju choroby uchyłkowej jelita grubego z występowaniem dolegliwości, czy też już zapaleniem uchyłków, może zaistnieć nawet konieczność prowadzenia głodówki, czy też żywienia pozajelitowego razem z antybiotykoterapią. Wtedy po ustąpieniu pierwszych objawów dopiero powinno nastąpić wdrożenie diety bezresztkowej, jaka polega jednak przynajmniej na miesiąc, na wyeliminowaniu z jadłospisu błonnika, co ma doprowadzić do wyciszenia podrażnionego przez stan chorobowy jelita i w rezultacie ograniczenia liczby wypróżni. Minimalny czas trwania takiego okresu bezbłonnikowego to jest miesiąc, chociaż każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, dlatego długość stosowania diety zależy od stanu zdrowia chorego i natężenia dolegliwości, oczywiście zależy od wskazań dietetyka i lekarza. Wraz z poprawą stanu zdrowia dieta powinna być powoli rozszerzana, co pozwoli na powrót do normalnego odżywiania. Polecane są w diecie bezresztkowej szczególnie sucharki, mąka pszenna, tapioka, biały ser, jaja, ser gołda, chude mięsa, wędliny drobiowe, chude ryby, masło, olej, herbata, także cukier i miód. Rozszerzając dietę, warto pamiętać, jak już mówiłam, o indywidualnej tolerancji chorego i po około 2 tygodniach można dodawać do jadłospisu osoby chorej owoce, najlepiej w formie musu albo gotowanych warzyw, zwłaszcza z ograniczoną ilością twardych elementów, czyli polecane są, jak już mówiłam, brokuły, marchew, ziemniaki, pire. Kolejnym etapem jest wdrożenie diety ubogobłonnikowej, która powinna trwać około miesiąca, dostarczając na początku niewielką ilość włókna roślinnego, określaną ilość mniej więcej od 5 do 10 gramów na dobę. Posiłki powinny być małej objętości i częste w odpowiednich odstępach czasowych, aby doprowadzić do odciążenia układu pokarmowego ze zmniejszeniem zawartości jelit. Po przejściu ostrego zapalenia uchyłków albo w przypadku uchyłkowatości, która daje objawy kliniczne, osoby chore powinny wystrzegać się produktów, które zawierają małe pestki i nasionka, jakie mogą zagnieżdżać się w uchyłkach, powodując podrażnienie, doprowadzając do infekcji. Dlatego niektórzy dietetycy proponują rezygnację z takich owoców jak maliny, truskawki czy figi. Zaleca się również ograniczenie produktów zdymających, zwłaszcza warzyw kapustnych, cebuli, jakie mogą zwiększać ciśnienie wewnątrz okrężnicy. Zalecenia dla zmagających się z uchyłkami, mogących zapobiegać ostrym atakom choroby, to przede wszystkim uwzględnienie w diecie razowego pieczywa pełnoziarnistego, suszonych owoców, znowu z wyjątkiem według niektórych dietetyków tych z małymi ziarenkami. Wskazane jest spożywanie warzyw i owoców, zarówno gotowanych, jak i świeżych, w każdym posiłku. Należy z umiarem spożywać warzywa kapustne i strączkowe i w diecie powinny znaleźć się chociażby w niewielkich ilościach ryby i mięso oraz wskazane jest picie odpowiedniej ilości wody wraz z codzienną, najlepiej aktywnością fizyczną. Postępowanie w profilaktyce choroby uchyłkowej obejmuje nie tylko zalecenia dietetyczne, ale właśnie tą aktywność fizyczną, która już wspominałam, ma bardzo wspiera leczenie i profilaktykę poprzez zmniejszenie ciśnienia w okrężnicy, w jamie brzusznej. Z aktywności fizycznej najbardziej polecane są marsze i biegi. Także w profilaktyce konieczne jest stosowanie diety opartej o produkty bogate w błonnik, dzięki czemu perystaltyka jest unormowana. Spożywanie płynów to przynajmniej od 1,5 do 2 litrów na dobę. Ponadto warto pamiętać o kolagenie, jaki jest zawarty w prokarmach odzwierzęcych. Oczywiście kolagen można suplementować, jednak najbardziej naturalny sposób dostarczać warto kolagenu z rosołów mięsnych czy też wywarów z kości. Poza tym kolagen występuje w takich produktach jak golonka, salceson, kurze łapki. Mają aż 10% kolagenu. Kolagen występuje w podrobach, wątrobie, w sercach, w żołądku, w kurzych albo indyczych, także w skórze kurzej lub indyczej, a także ryby. Także ryby ze skórą są polecane jako źródła kolagenu. W niewielkich ilościach kolagen znajduje się w żelatynie spożywczej i w jajkach. Aby kolagen został syntetyzowany w organizmie, potrzeba nie tylko występujących w naturalnym kolagenie aminokwasów, ale także witamin C, witaminy K2, witaminy D, E, B3, B-kompleks, cynku, selenu, miedzi, siarki, krzemu i kwasu alfa-liponowego. Kolagen poprawia stan błony śluzowej i uszczelnia jelita, co przebiega z poprawą ich funkcji, także motorycznych. Osobnym problemem jest występująca w chorobie uchyłkowej dysbioza i wskazania z uzupełnianiem probiotyków, oczywiście nie tylko w formie suplementacji, ale najlepiej i najbardziej fizjologicznie wraz z spożywaniem produktów naturalnych, w tym mlecznych, nie tylko mleka, serów, twarogów, ale kefiru, maślanki, jogurtu, kiszonek, nie tylko kapusty, czy ogórków kiszonych, ale buraków, a także innych kiszonych, najlepiej w warunkach domowych. Preparatów probiotyków w aptekach jest wiele i warto w tym przypadku poradzić się lekarza, choć mimo, że w wielu preparatach są miliony czy miliardy bakterii kwasu mlekowego, wyizolowanych różnych rodzajów bakterii, jest w sumie niewiele w tych suplementach w porównaniu z, jak powiedziałam, milionami czy miliardami w jelitach. Wiedza o florze bakteryjnej jest coraz większa, jednak choć wiele wiadomo, nadal prowadzone są badania nie tylko nad różnorodnością flory bakteryjnej, ale odmiennością zawartości poszczególnych bakterii w różnych jednostkach chorobowych, w tym zmienności bakterii zarówno w jelicie drażliwym, czyli w IBS, czy też w otyłości. Kolejnym nadal badanym problemem w istotnym znaczeniu pracy jelit jest stan psychiczny, w tym oczywiście także duchowy, chorych wpływie na stan bakteryjnej flory jelitowej, szczególnie z wpływem stresu na powstawanie tej patologii. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam uzupełnić Państwu na temat choroby uchyłkowej jelita grubego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.